kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Ola Wróbel, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli dziewczyna, która pojechała w nieznane. Myślę sobie, ciężko znaleźć nieznane współcześnie, no bo jak znaleźć nieznane? Gdybyśmy sobie teraz wymyślili, że chcemy pojechać gdzieś do Afryki na przykład, tak, do Botswany, no to nie ma problemów w internecie. Znajdziemy rekomendacje, gdzie spać, jak znaleźć przewodnika i znajdziemy wszystko. Gdybyśmy wykombinowali, że chcemy lecieć do Kolumbii, to też to wszystko znajdziemy, wszystkie rekomendacje podróżnicze w internecie, albo do Japonii. Proszę bardzo. A ty znalazłaś nieznane.
Tak, znalazłam nieznane. Przygotowanie i odnalezienie tego do tej pory uważam za coś przemagicznego w moim życiu.
To gdzie jest takie miejsce, o którym nie ma żadnego przewodnika?
Dawny Tybet, przechwycony przez władze chińskie, ale wciąż w mojej głowie to funkcjonuje jako Tybet. Można powiedzieć też płaskowyż tybetański, wyżyna tybetańska, dach świata też. Bo nie tylko Mount Everest jest tak nazywany, ale też właśnie ten obszar.
I to było takim twoim wielkim marzeniem?
Tak. Od czasu, kiedy zamarzyło mi się zobaczyć największą górę świata z innej perspektywy, właśnie z Tybetu, miałam okazję ją kiedyś zobaczyć przy okazji wędrówki po Himalajach. To był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że te rejony Himalajów i właśnie rejony Mount Everest są już teraz bardzo wycieczkowe i mimo, że jestem ciężko, to jestem wciąż bardzo dużo ludzi.
Jak to zabrzmiało? Chcę zobaczyć, co jest za tą górką.
Trochę tak. Trochę tak. Z tym mitycznym Tybetem chyba taka moja natura wyszła tutaj takiego jednak kotka, który sobie chce gdzieś tam odejść od tłumu, tylko pójść swoją ścieżką. Tak przynajmniej kiedyś określiła mnie pani w przedszkolu, jak byłam mała. Powiedziała rodzicom, że Ola to jest taki kot, który chodzi swoimi drogami. I nie wiem, czy to, że ona wtedy to zauważyła i powiedziała i nazwała, jakoś mnie naznaczyło, czy rzeczywiście z jakiegoś powodu to wtedy zauważyła. I już to było widać w tych czasach przedszkolnych. Ale bardzo chciałam zobaczyć właśnie trochę inną stronę tych gór, taką bardziej właśnie bezludną, taką bezkresną, ale nie skomercjonalizowaną.
No jak pojechać tam, gdzie po pierwsze chyba nie wpuszczają, a po drugie, o czym nie ma żadnych przewodników?
Tak, jeśli chodzi o przewodniki, to naszukałam się trochę tego i w którymś momencie pomyślałam, że właśnie stworzę taki swój własny, nie wiedząc do końca, jaka będzie trasa, a z technicznej strony, to Tybet faktycznie jest zamkniętym obszarem w tym momencie. Ale okazało się, że ten Tybet to nie jest tylko, to nie jest jedyny właśnie obszar, w którym jest cała ta kultura, ludzie, którzy się jeszcze urodzili oficjalnie na ziemiach tybetańskich. I okazało się, że te regiony, które w tym momencie przynależą już do Chin administracyjnie, są wciąż zamieszkane przez ludzi, którzy jeszcze kilkadziesiąt lat temu byli urodzeni w całej kulturze tybetańskiej, wychowywali się tak, mają do tej pory swoje wierzenia, swoją kuchnię, swój język, więc...
A jest część Tybetu niedostępnego i jest taka część dostępna, tak?
Tak, to jest w tym momencie oficjalnie, administracyjnie przynależą te tereny do Chin. One leżą tuż przy granicy z tym właśnie zamkniętym, niedostępnym Tybetem, do którego owszem da się pojechać i też bym mogła, ale wymogiem jest to, że trzeba to zrobić w zorganizowanej wycieczce. Więc znowu musiałabym mieć przewodnika, musiałabym się przemieszczać już takim transportem określonym w określone miejsce, a nie miałabym tej możliwości odkrywania tych miejsc tak właśnie na własną rękę. Tak naprawdę kilkadziesiąt kilometrów dalej jest ta linia, symboliczna linia, do której jak się dojedzie, to okazuje się, że wciąż jest się w Tybecie, ale nie ma już tych wszystkich ograniczeń administracyjno-urzędowych, wymogów, tylko można sobie rzeczywiście po prostu tam być tak samodzielnie, na dziko.
No właśnie, ty postanowiłaś, pojadę w nieznane, zabierasz z sobą namiot i nie wiem, dokąd jadę tak naprawdę do końca, tak?
Bardzo marzyłam o tym, żeby dojechać do tych terenów, ale do ostatniej chwili nie wiedziałam, na ile mi się to uda, dokąd mi się uda dojechać, dokąd będzie transport. Przyjechałam do takiego bardzo dużego miasta w Chinach, które wciąż jest dosyć mało znanym miastem. Jest to Xining. To nie jest Pekin czy inny Hongkong.
Ale podejrzewam, że parę milionów.
Tak,
mieszkańców.
Jest to ogromne, piętrowe miasto. Już tam czułam no, taki bardzo duże zaskoczenie i szok, bo no, trochę już podróży w swoim życiu odbyłam i to było pierwsze miejsce, w którym tak w tak gigantycznej metropolii już nie spotkałam żadnego turysty, a byłam tam przez kilka dni, musiałam się tam zaaklimatyzować. To miasto jest na 2200 metrów i myślę, że już to troszkę odpycha turystów, bo na takich wysokościach pomalutku już można gdzieś tam się gorzej czuć. Będąc tam, spędzając te kilka dni, no jeździłam autobusami, gdzieś często wsiadałam w te autobusy, nie wiedząc, gdzie jadę. Później miałam problem z powrotem, bo no wszystko było po chińsku, a no nikt już też nie mówił po angielsku. Nie spotkałam tam ani jednej osoby, która by się ze mną już tam skomunikowała.
To ty jesteś prawdziwą Włóczykijką, wiesz?
Tak, no to było bardzo ciekawe i takie no bardzo zaskakujące. Nie spodziewałam się, że są na świecie tak gigantyczne miasta, w których ludzie reagują tak na mnie jak na jakiegoś kosmitę trochę i takiego przybysza z obcej planety, które w ogóle inaczej wygląda, inaczej mówi i nie wiadomo o co mu chodzi. I jeszcze jest to dziewczyna, która jest no sama z jakimś przegigantycznym bagażem, jakimiś aparatami i w ogóle no zupełnie nie wiadomo o co chodzi.
Sama mała, drobna, tak?
Tak.
Eteryczna.
Tak, ja się w ogóle przez pierwsze dni muszę przyznać, że później mi to przeszło i udało mi się to już jakoś tak w sobie przepracować, ale ja się chowałam. Chowałam włosy pod czapką, chowałam twarz za okularami. Jakbym mogła, to bym jeszcze nałożyła maseczkę, bo czułam się bardzo na początku, nie mówię, że ci ludzie byli nieprzyjemni, ale...
Obserwowana.
Bardzo. Obserwowana i taka już wtedy pomalutku wyobcowana w taki sposób, właśnie jakbym sprawiała wrażenie naprawdę tego przybysza. I nie takiej fajnej ciekawostki, tylko raczej, zobaczcie, tu jest ktoś dziwny bardzo. Ja się na początku zaczęłam chować, żeby nie zwracać tak bardzo uwagi na siebie, żeby, nie wiem, nie łapać tych spojrzeń, ale później stwierdziłam, że to nie o to chodzi. Ja nie przyjechałam tutaj się jakoś ukrywać i być inkognito, ale to przyszło tak właśnie z czasem i też im bardziej wjeżdżałam w głąb, im bliżej byłam zamkniętego Tybetu, im bliżej byłam tej granicy, im bliżej byłam wioseczek, tym bardziej tak zrzucałam z siebie ten pancerz właśnie niepewności, wyobcowania.
Ale to nie to, że było niebezpiecznie, tylko było dyskomfortowo.
Tak, to był ten pierwszy taki dyskomfort i wydaje mi się, że na jakimś poziomie nie jestem może taką osobą, która w życiu się rozpycha łokciami i wchodzi wszędzie z taką super pewnością siebie. A jednocześnie przy tym uważam, że jestem dosyć śmiałą osobą, to rzeczywiście tam jakoś no, czułam się na początku tak niepewnie. Ale właśnie te wioseczki też ze mnie to już pomału zaczęły zdejmować. Zaczęłam tą warstwę z siebie zdrapywać, tego dyskomfortu spowodowanego byciem odbieńcem i zaczęłam się już czuć Olą taką, która... I chcę coś zobaczyć i poznać i też chcę dać siebie poznać tym ludziom, bo później okazało się, że nie wiem, czy mogę nazwać w tak krótkim czasie to przyjaźniami, ale na takie warunki, jakie mieliśmy, to mogę powiedzieć, że nawiązałam kilka przyjaźni i mam kontakt zabawny, bo zabawny, translatorowy, ale do tej pory z niektórymi ludźmi.
No właśnie, ty masz jeszcze przygody z translatorem, bo zabrałaś tak malutkie urządzenie tłumaczące z angielskiego na chiński.
Tak.
Okazało się, że od czasu do czasu nieprzydatne.
Tak. Zaczynając od tego, że jak już byłam faktycznie blisko tej granicy z zamkniętym Tybetem, to w tamtym rejonie już no, ludzie mieli jednak swój dialekt tybetański i nie rozumieli bardzo często w ogóle chińskiego. Natomiast spotykałam osoby, które okazywało się, że no, znają chiński i gdzieś tam udawało nam się skomunikować, ale ta komunikacja była do momentu, kiedy była sieć i zasięg. No, to były wioseczki górzyste, wyludnione, odizolowane na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. No to ten zasięg uciekał i wtedy nastawała cisza. I wtedy się okazało, że musimy rozmawiać inaczej. Już mimiką, albo jakimś właśnie wspólnym, jakąś taką wspólną aktywnością, tymi kamyczkami wrzucanymi do wody, do rzeki.
Jak to kamyczkami wrzucanymi do rzeki?
Poznałam, będąc tam, właśnie to jest jedna z tych osób, zaprzyjaźniłam się z tybetańskim mnichem, które postanowią pożyczyć od, nie wiem, tam ze swojej tej mniejszej społeczności samochód. I wożąc mnie po tych wioseczkach, gdzie ktoś by mógł powiedzieć, nie ma tu co oglądać, po prostu jedno wielkie pustkowie, no to właśnie tam sobie podróżowaliśmy. I był taki moment rzeczywiście, w którym zabrakło nam no, tego już zasięgu. Mieliśmy ze sobą ten tłumacz, ale no, okazał się zupełnie nieprzydatny. I siedzieliśmy nad rzeką. I w którymś momencie, no tak się uśmiechaliśmy do siebie, no bo nastała cisza. W zasadzie ja mogłabym powiedzieć cokolwiek i on by mógł powiedzieć cokolwiek, a to by brzmiało jak jakiś niezidentyfikowany wyraz dla każdego z nas. Więc pamiętam, że znalazłam kamyczek, taki błyszczący z miką. Pokazałam mu, on się uśmiechnął i wrzuciłam go do tej rzeki. Więc on po chwili znalazł swój kamyczek i też go wrzucił do rzeki. Ja znalazłam kolejny i tak przy tym się uśmiechaliśmy do siebie, trochę się śmialiśmy. Siedzieliśmy w ciszy i wrzucaliśmy te kamyczki do rzeki, więc to był taki moment, kiedy naprawdę poczułam, że można być przy kimś i że te słowa są zbędne. Nie znaliśmy się wtedy długo. Często taki komfort ciszy przychodzi po czasie dopiero, jak się kogoś dłużej zna. Ale tutaj on był trochę wymuszony, trochę przyspieszony. A może właśnie, może tym bardziej nas zbliżył do siebie. Może się okazało, że po prostu przebywanie przy kimś, kto się cieszy z małych rzeczy, z tych kamyczków, też jest wartościowe.
Wiesz, to zabrzmiała jak historia miłosna tak naprawdę, tak? Jakbyś zbajerowała, mówiąc bardzo kolokwialnie, tybetańskiego mnicha.
Myślę, że te osoby są tak bardzo dużo pracują, właśnie medytując, też się mogłam, miałam okazję przyglądać ich codzienności, że zupełnie też nie, myślę, że może nie po europejsku traktują właśnie takie znajomości. Ten mnich bardzo szybko powiedział, to była też taka zabawna sytuacja, jak mieliśmy już ten translator, zapytał, czy mam rodzeństwo. No ja mu odpowiedziałam, że tak, mam brata i siostrę. I zapytałam, czy on ma. I on powiedział, że tak, że ma dwie siostry. Jedna jest młodsza, a druga to ty. I tak pokazał na mnie. I to był właśnie ten moment, kiedy ja w pełni tak czułam. Rzeczywiście do tej pory tak sobie myślę, że po prostu nabyłam drugiego brata. Że to była taka relacja momentami dziecięca, bo to rzucanie kamyczków. Momentami właśnie taka bardzo, on mi tam bardzo też pomagał logistycznie przez moment, gdy tam byłam w tym czasie. Taka bardzo przyjacielska, braterska i nie czułam w tym żadnego takiego, nie czułam w ogóle też tam żadnego zagrożenia będąc. Czułam się bardzo komfortowo, akurat tutaj jeden z niewielu komfortów. Nie byłam traktowana jak, nie wiem, jak często turyści są traktowani jako takie portmonetki. Tak, dokładnie. To ci ludzie tak bardzo nie znali zjawiska, jakim jest turysta, że na to nie wpadli, albo po prostu nie było to ich jakimś priorytetem. Wiele osób mi też powiedziało, że widzi po raz pierwszy w życiu osobę w ogóle z Europy, czy białego człowieka, tak? Turystę, osobę nie z ich kraju. I to było dla mnie zaskakujące, bo no, dzieci często płakały na mój widok, bały się początkowo. Z kolei dorośli mówili, że widzą pierwszy raz osobę nie stąd i co ja tutaj robię. I nie potrafili tego do końca też zrozumieć. A mi było ciężko to wyjaśnić, bo ja sama się nad tym momentami zastanawiałam.
Co ty tam robisz, tak?
Tak. Co ja tutaj robię? Miałam mój bagaż, stopniowo zrzucałam, miałam też ze sobą kuchenkę i jedzenie, no bo nie wiedziałam, na co się przygotować, na jakie warunki, ale początkowo ważył 33 kilo. Ja ważę 53, więc sporo. I zastanawiałam się momentami, było na wielu poziomach było ciężko. Logistycznie było ciężko właśnie pod kątem tego dogadania się, tego, że czasami taka najprostsza rzecz, która, nie wiem, no tutaj by zajęła 3 minuty sprawdzenie sobie autobusu i odnalezienie go, to tam na to, żeby znaleźć autobus, raz poświęciłam cały jeden dzień, to chyba trwało, nie wiem, ile godzin, ale ilość osób, które zapytałam, które mi gdzieś tam próbowały coś powiedzieć, ale nie mogły, jakieś takie przedziwne sytuacje, czasami zabawne, czasami mniej, czasami już wychodziło zmęczenie i takie poczucie, że no ja nigdy do tego nie dotrę i albo gdzieś już w końcu wsiądę po prostu do pierwszego lepszego, który przyjedzie, albo rzeczywiście gdzieś mi się uda odnaleźć ten transport właśnie w kierunku tych wiosek przytybetańskich. Więc to było też bardzo trudne. Nie mówię o takich dyskomfortach związanych z tym, że gdzieś tam zmarzłam nocą, że właśnie śpiąc na takich pustkowiach, gdzie rano jaki były wypędzane, no to gdzieś tam o 4 rano mnie budziły te okrzyki pasterzy i tych jaków, więc już się budziłam też razem z nimi. I takich typowych niedogodności, jak właśnie chłód, czy gdzieś, że jest ciężko, ale też właśnie takich też związanych z wysokością, no bo 4000 to już jest też wysokość, do której się trzeba przygotować, nabyć tej odporności wysokościowej. Czasami mnie bolała głowa. Nie wiem, jak jadłam któryś dzień z rzędu ryż z jakimiś liśćmi, bo nic innego mi się nie udało zdobyć czy zamówić, to też no, nie było to jakieś komfortowe. I świadomie się na ten dyskomfort tak nastawiłam, bo wiedziałam, jaką to niesie ze sobą wartość.
To jest wytłumaczalne? Znalezienie wartości w dyskomforcie. W tej ogromnej, jak rozumiem, samotności, czasami bezradności.
Teraz sobie pomyślałam, że może ktoś mógłby to odebrać jako taki masochizm trochę. To nie jest tutaj u mnie taki powód. Ten dyskomfort mi się kojarzy często z najwspanialszymi chwilami w moim życiu. I tak już z dzieciństwa, bo moje pierwsze podróże z rodzicami, gdy byłam dzieckiem i z moim starszym bratem, nie jeździliśmy na takie wyjazdy, gdzie mieliśmy zarezerwowane hotele, albo właśnie chodziliśmy po restauracjach, tylko to też było związane z tym, że jechaliśmy gdzieś samochodem, spaliśmy albo w namiotach, albo w tych samochodach, albo gdzieś, nie wiem, raz pamiętam, że przy takich opuszczonych torach sobie zrobiliśmy legowisko i wszyscy spaliśmy i tylko się otuliliśmy jakimiś kołdrami, kocami.
To ty przypominałaś sobie świat dzieciństwa, tak?
To były właśnie takie najszczęśliwsze chwile, bo one po prostu, te wygody, które są na co dzień, często mam wrażenie, że odciągają uwagę od takich najprostszych radości, kiedy zostaje tylko ten koc, kołdra i niebo nad nami, już tak mówiąc trochę romantycznie, ale no takie mam wspomnienia z dzieciństwa, to w takich chwilach wszystko zachwyca. Co jest takie właśnie najprostsze? To poczucie, że sobie jesteśmy razem gdzieś, nie wiem, że nie pada deszcz, tylko że jest niebo i widać gwiazdy, więc takie bardzo proste rzeczy i myślę, że gdybyśmy byli w jakimś super hotelu i mieli tam jeszcze, nie wiem, jacuzzi i śniadanie, bufet i się przejedli, no to byśmy aż tak może nie mieli okazji wyłuszczać tych właśnie bardzo prostych rzeczy. I chyba to jest takim moim poszukiwaniem, mam wrażenie. W tym Tybecie mogłam tego zaznać.
To jest poznawanie wartości życia na własnej skórze, takie bardzo, bardzo odczuwalne.
Bardzo to ładnie ująłeś. Myślę, że taki minimalizm pomagał się skupić na tym, co okazuje się, że jest właśnie dla nas wtedy najważniejsze. Teraz mi przyszło do głowy takie porównanie, w którym jest danie, nie wiem, coś bardzo smacznego i do tego jest tyle dodatków, sosów, przypraw, jakby tak już dodatkowo na wierzchu, że nie potrafimy poczuć
tej istoty, tak?
Tak,
tego
tak.
Dania.
Tego najważniejszego smaku, bo on jest taki zagłuszony. Wyjeżdżając gdzieś, podróżując, chcę się pozbywać tych takich rzeczy, które mogłyby to zakłócać. I to często niestety się wiąże z tym, że gdzieś tam jest po drodze trudno. Ale ja wiem, że ta wartość będzie dużo większa niż te trudności, że ona będzie je przewyższać. To już dodam bonus swój osobisty, bo jak po raz pierwszy właśnie byłam na takiej bardzo trudnej wyprawie i to właśnie było w tych Himalajach wspomnianych, gdzie było ciężko z wzięciem prysznica. Pamiętam, że przez dosyć długi czas i w ogóle z takim budzeniem się w ogromnym mrozie, gdzie butelka wody obok łóżka już była zamarznięta rano. Naprawdę nie umiem do tej pory opisać tego uczucia, kiedy wróciłam już do Polski, do domu i codziennie rano mogłam odkręcić prysznic z ciepłą wodą. Ja po prostu pierwsze kilka dni to ja byłam codziennie wzruszona. Miałam łzy w oczach, że to jest takie właśnie takie proste, a jednocześnie jest to taki ogromny przywilej, którego się na co dzień nie docenia, żyjąc codziennie w takich warunkach z udogodnieniami.
Warto od czasu do czasu pożyć tym, co jest proste. To może być daleki Tybet rzeczywiście i dalekie Chiny, ale być może prostotę też można znaleźć, na pewno można znaleźć w jakimś nieskomplikowanym wyjeździe, nie wiem, na Kaszuby, na Żuławek, czy gdziekolwiek w Polsce.
Tak, właśnie o tym też chyba nie wspomniałam, ale jak byłam mała, mój tata tak sezonowo w wakacje pracował w Szwecji i tam spędzałam swoje wakacje. Też właśnie w takich bardzo prostych warunkach spaliśmy w domku, gdzie musieliśmy też sobie przywozić wodę. Tam akurat nie było tej bieżącej wody, tylko robiliśmy sobie takie kąpiele w miskach. Rozpalaliśmy w kominku wieczorami. Ta Szwecja zawsze dla mnie jest takim symbolem no, tego bycia w podróży. To też nie jest jakiś egzotyczny, odległy kraj, a ja czułam się wtedy zawsze tam, jakbym była na końcu świata i taka właśnie z dala od wszystkiego, gdzieś w tych lasach. To była północna Szwecja też, więc tam sobie żyliśmy. I jakiś czas temu przez rok mieszkałam na wsi w okolicach Słupska. I to było takie miejsce, gdzie właśnie było dużo też jak na polskie warunki takiego pustkowia. Było też wrzosowisko. I tak naprawdę jeżdżąc tam czy rowerem, czy właśnie chodząc na te spacery, to naprawdę to nie ma znaczenia, czy jesteśmy na drugiej półkuli, czy znajdziemy gdzieś sobie taką swoją enklawę, trochę takie odizolowanie od bodźców, taki spokój, ale też jesteśmy w kontakcie z przyrodą. Ja uważam, że w Polsce przyroda jest naprawdę tak imponująco przepiękna. I tutaj akurat przypomniała mi się taka też zabawna historia podróżnicza. Kiedyś, będąc przy granicy z Indiami z kolei, w tym takim Nepalu ubogim, widziałam bardzo dużo biegających po ulicach nosorożców. Dla mnie to było coś w ogóle może nie zatrważającego.
Nosorożce w Nepalu?
Tak, to przy granicy z Indiami w Nepalu jest taki rejon, gdzie jest bardzo duża dżungla. To jest przy Chitwan Park. I tam były różne egzotyczne zwierzęta. I te nosorożce naprawdę biegały po ulicach. Trochę tak jak u nas dziki w Trójmieście. Tam akurat w tej dżungli to było takie miejsce trochę bardziej turystyczne. Tam dużo turystów, którzy już zjechali z Himalajów, tam było ciepło, przyjeżdżało na jakąś wycieczkę. I pamiętam, że właśnie była sytuacja, w której jedna z takich tam w hotelu pań mówiła, że tutaj będzie taka wycieczka i będzie można zobaczyć niesamowite zwierzęta. Więc ja w ogóle byłam bardzo ciekawa, czy to będzie krokodyl, czy nie wiem, co innego, coś egzotycznego. A okazało się, że chodziło o dzikie koguty, które po prostu wyglądały jak zwykłe koguty i dla nich to było tak egzotyczne zwierzę i jakieś takie w ogóle, nie wiem, że oni się tak chwalili, że można o nich te koguty obejrzeć. Więc naprawdę to jest kwestia perspektywy i my jesteśmy oswojeni, bo to jest taka dygresja do tej przyrody polskiej. My jesteśmy z nią oswojeni od dziecka i szukamy palm albo innych. Dla nas palmy są egzotyczne. Dla ludzi, którzy mieszkają w takich ciepłych krajach, no to nasze...
Sosnowy las będzie pachniał przecudownie.
Dokładnie. I będzie egzotycznym, bardzo nietypowym miejscem. Więc kwestia perspektywy i znowu takiego docenienia tego przywileju, który mamy, że mamy dostęp do tak zróżnicowanych tutaj przyrodniczych stworzeń, morza, lasów, gór, no mamy naprawdę wszystko.
No i że zawsze możemy wrócić do ciepłego domu.
Też.
I bezpiecznego.
Tak.
Olu, bardzo dziękuję za opowieść o smaku życia. Ola Wróbel, do miłego.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.